Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Piotr Kutiak, przewodnik bieszczacki, beskidzki, ale czy tylko przewodnik, czy może coś więcej?
Witam serdecznie, szczęść Boże. Jestem na co dzień inspektorem do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Sanoku. Przewodnictwo to jest moja pasja. Jestem także przyrodnikiem, bo wykształcenie mam leśne, średnie i wyższe. No jest także jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty, które skupia 90 przewodników. Jest taką największą organizacją przewodnicką na terenie Podkarpacia, jedną z większych w kraju.
Jak udaje się Panu połączyć tą pasję związaną z górami, z przewodnictwem, z tym życiem zawodowym codziennym?
Życie zawodowe codzienne to praca przez cały rok na rzecz ochrony środowiska, na rzecz zieleni w moim mieście. Natomiast przewodnictwo to moja pasja wynikająca i z takiego ukierunkowania na przyrodę oraz ta pasja wyniknęła także z opowieści mojej świętej pamięci babci, która przeżyła II wojnę światową, przeżyła także konflikt polsko-ukraiński, który miał miejsce w południowej części Podkarpacia i w okolicach. Ja nasiąkłem wręcz tymi opowieściami mojej babci i mojej rodziny. Stąd też takie zamiłowanie do lokalnej historii. Natomiast jeśli chodzi o to łączenie, to tak naprawdę dzięki przewodnictwu ja się nie wypaliłem zawodowo, bo kocham góry, kocham ludzi, więc na urlopach, na weekendach jestem w regionie, którym kocham, w górach czy też pokazuję atrakcje. No i spotykam się z życzliwością ludzi, co w pracy urzędnika jest niestety rzeczą rzadką.
No właśnie, może właśnie ta życzliwość i uprzejmość też są bardzo ważne. Myślę, że też warto o tym pamiętać, spotykając się z każdym człowiekiem i dobrze też, że te słowa tutaj padły, bo czasami też o tym zapominamy, będąc w różnych urzędach. Ale wracając już do gór, do Bieszczad. Pana rodzinne strony, czyli właśnie Karpaty, Bieszczady, te wszystkie historie oczywiście wywarły na Pana życiu ogromne znaczenie, ale czy wśród tych wszystkich historii jest jakaś, którą Pan najbardziej zapamiętał, czy najbardziej polubił?
No historii jest wiele, bo nieraz ludzie pytają mnie, ile schodów jest na Tarnicy, ile schodów jest na danej wieży, ile razy byłem na Płonie Wiednińskiej, ile razy byłem na Tarnicy. Tak naprawdę to wszystko jest bez znaczenia, bo kilkanaście lat pracy, już 16 lat jeżdżę z grupami. W górach jestem od dziecka, dzięki rodzicom, dzięki przyjaciołom, rodzinie. I dla mnie liczą się na przykład wejścia, kiedy wprowadzam góry osobę chorą na stwardnienie prosiane, kiedy wprowadzam na Wielką Rawkę małżeństwo, które skończyło 67 lat, albo człowieka, który waży 160 kg. Ci ludzie są szczęśliwi, że pokonali siebie, że spoglądają na ten świat, na doliny z góry, gdzie są bliżej Pana Boga, dalej od trosk. To są takie historie, które no, mam w sercu, które pamiętam. Bo liczby tutaj schodów, kilometry, dni, to wszystko przemija. Ważny jest człowiek.
Myślę, że dla każdego, kto w górach był, to właśnie przedstawił Pan tutaj taką esencję właściwie sensu poszukiwania, wchodzenia, także tej walki, zmagania się z sobą. Pana oczywiście zadania polegają na oprowadzaniu grup też. Podejrzewam, że opowiadaniu różnych ciekawych historii związanych z miejscami, z regionami. Ale czy wśród tych wszystkich historii, w całym Pana dorobku, tym związanym z przewodnictwem górskim, zdarzyła się jakaś historia nader niezwykła?
Tak naprawdę jako przewodnicy no jesteśmy nieraz świadkami takich wzruszeń, kiedy tak naprawdę siadając do autokaru, przestawiając się, rozpoczynając gawędę turystyczną, nie mamy pojęcia, kto jest za naszymi plecami, a średnio w autobusie jest 50 osób. 50 różnych charakterów, 50 różnych historii. Były nieraz w górach spotkania, gdzie spotykali się ludzie, którzy się mijali, a nagle gdzieś tam na szczycie machają do siebie, ściskają się, to jest jakaś rodzina, jacyś dawno niewidani przyjaciele. To jest takie wzruszające, bo oni później to przybliżają. Były też historie, kiedy ktoś wracał sentymentalnie do Bieszczady. Też ja nigdy nie zapomnę, jeszcze jak byłem uczniem technikum leśnego, kiedy na dworcu PKS podszedł do mnie starszy mężczyzna i zapytał o miejscowość, która już na mapie nie istnieje, która była efektem wysiedleń w ramach akcji Wisła. I on zapytał o autobus do tej miejscowości, a ja tę miejscowość znam jako punkt na mapie i jako miejsce, gdzie już jest tylko rośnie las, gdzie jest jakieś cierpisko i cmentarz. I jak miałem tam sobie no, wytłumaczyć, że ta miejscowość nie istnieje? No, dojechała ta osoba, ten staruszek do miejscowości rodzinnej moich rodziców i tam mój wujek po prostu tego człowieka zawiózł do miejscowości, gdzie on się wychował jako dziecko. To był dla mnie taki wstrząs, nie? Że nagle spotykamy się z osobą, która pamięta wieś, pamięta swoje dzieciństwo, a to miejsce już nie istnieje. Jest tylko miejscem na mapie i prawie praktycznie nie ma po nim ani śladu. To wywarło na mnie za młodych lat ogromne wrażenie.
Takich miejscowości na mapie Bieszczad nie brakuje. Wiemy doskonale, że akcja Wisła, wysiedlenia przyczyniły się do wysiedlenia, ale także śmierci wielu ludzi. Czy często właśnie zdarzają się takie historie, że ktoś wraca? Ktoś, kogo przodkowie mieszkali w tych terenach, czy ktoś, kto właśnie tak jak ten staruszek bezpośrednio chciałby wrócić, zobaczyć, przypomnieć sobie lata swojej młodości.
Zdarzają się takie osoby. To już są już przodkowie głównie tych osób. I powiem tak, historia jest jedna. Dyskutowanie o historii jest polityką, z czym przewodnik nie powinien mieć do czynienia. Bo jest taka generalna zasada, że nawet jeszcze nie rozmawiamy o polityce, o własnych chorobach, o różnych takich, że tak powiem, kontrowersyjnych sprawach, które mogą wywołać wojnę domową na 20 metrach kwadratowych autokaru. Po co? Więc po tych tematach należy poruszać się bardzo delikatnie, znać przede wszystkim teksty źródłowe, znać literaturę i cytować konkretnego historyka. Nie własne zdanie na ten temat, nie posługiwać się jakimiś opiniami zasłyszanymi. Więc ta historia, która też odcisnęła swoje piętno, jak wiele historii zresztą w naszym kraju, winny być przez przewodnika po prostu weryfikowane. Mój taki mentor przewodnictwa i były prezes stowarzyszenia, Stanisław Orłowski, powiedział takie piękne słowa, że przewodnictwo to pasja wymagająca ciągłego samokształcenia. Ja w tej robocie, że tak powiem, uwielbiam to, że to jest ciągłe wyzwanie, w którym mogę się sprawdzić jako człowiek, jako mężczyzna, gdzie muszę cały się czas douczać, dokształcać i no, być też przygotowanym na wszystko, na różne pytania, na różne osądy. I umieć to wszystko no, wyjaśnić, bo historię niestety tutaj w Bieszczadach mamy trudną, bardzo kontrowersyjną i każdy patrzy na tą historię pod innym kątem. Inaczej na to patrzą osoby wysiedlone, inaczej patrzą na to osoby, które no, niestety ucierpiały na skutek terroru ukraińskich nacjonalistów, więc to są bardzo, bardzo trudne tematy i tu trzeba mieć wiedzę. Trzeba jednak czytać, czytać, kształcić się i też studiować różne opinie, bo wychodzą też publikacje historyków ukraińskich, które są tłumaczone na język polski. Także trzeba się orientować niestety w tym bardzo trudnym temacie, żeby znaleźć to źródło, tą esencję i umieć o tym rozmawiać, przedstawić.
Historia pozostaje trudna, pozostaje bolesna dla obu stron. Jesteśmy teraz gotowi na to, żeby zaprosić Państwa na mały przerywnik muzyczny, także związany z tym terenem, i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Chwała najsępierwką, komu gloria na wysokościach. Chwała najsampierw Tobie, trawo przychylna każdemu, kraino nad Eden, gloria, gloria. chwała Tobie, słońce. Odyńcu, Ty samotny, co wstajesz rano z trzęsawisk nocnych. I w górę bierzesz, w niebo sam się wzbijasz. I chmury czarne białym kłem przebijasz. I to wszystko bezkrwawo, brawo, brawo. I to wszystko złociście i nikogo nie boli. Gloria, gloria in excelsis soli. Słońcem pochwalony, teraz pędźmy razem, na nim na odyńcu galopujmy dalej. Chwała Tobie, wietrze, wieczny dym łodzi, sieroto świata, ulubieńcze losu, od złego ratuj i konkoli zwożu. Łagodnie kołysz tych, co są na morzu. Gloria, gloria in excelsis eoli. Wiatrem pochwalony, teraz pędźmy stąd, na nim na koniku galopujmy polem. Chwała Wam, ptaszki śpiewające, chwała Wam, ryby pluskające, chwała Wam, zające na łące, zakochane Biedronce. Chwała Wam zimy, wiosny, lata i jesień. Chwała temu, co bez gniewu idzie, bo przez śnieg i deszcze blaski oraz cienie w piersi pod koszulą całe jego mienie. Gloria, gloria.
Wracając do podjętego tematu, myślę, że teraz troszkę bardziej moglibyśmy poruszyć praktyczny temat przewodnictwa. Jak przewodnikiem górskim zostać?
Więc tak, są organizowane kursy już dla studentów i są studenckie koła przewodników beskidzkich, które działają w wszystkich dużych miastach akademickich. I tam rozpoczynają ludzie tą swoją przygodę z przewodnictwem. Są też kursy organizowane przez towarzystwo PTTK i duże towarzystwa, takie pomniejsze choćby jak SANOG, organizują kursy przewodnickie. No i ja kończyłem jeszcze kurs przewodnicki celem posiadania uprawnień na Beskidy Wschodnie, czyli zakres moich uprawnień sięga od Krynicy poprzez tam Tarnów, Rzeszów, na wschód w kierunku Rzeszowa i Przemyśla. Natomiast teraz przewodnicy górscy kształceni są już na całe Beskidy. Oprócz Podhala, oprócz Tatr. Bo tam już trzeba mieć w Tatrach uprawnienia przewodnika tatrzańskiego, to jest wyższa szkoła jazdy. Więc kurs trwa średnio półtorej roku. Stajemy najpierw przed komisją egzaminacyjną, która weryfikuje naszą wiedzę. Moją pasją przez całe życie była przyroda. Kształciłem się w szkole średniej, na uczelni leśnej w kierunku poznawania tajemnic przyrody, więc tak naprawdę 1/3 tej wiedzy przewodnickiej już posiadałem. Dla mnie było ogromnym wyzwaniem posiąść wiedzę historyczną, kulturoznawczą, posiąść też znajomość topografii, geografii terenu, ale ten kurs przewodnicki, powiem szczerze, to jest przygoda życia. Mój kurs przewodnicki zaczynał 25 osób, kończyło 20, natomiast jeździ 4. To dla niektórych ludzi jest ogromny stres stanąć przed mikrofonem albo stanąć twarzą twarz przed 50 obliczami i mówić. Niektórzy nie są w stanie tego udźwignąć, albo po prostu idą na kurs, bo chcą pojeździć, poznać Karpaty, przeżyć przygodę życia, bo na kursie przewodnickim jest mnóstwo ludzi, którzy zarażają siebie nawzajem pasją, wiedzą, dzielą się wrażeniami, więc jest to wspaniale spędzony czas i przygoda życia. Niemniej jednak bardzo trudny jest, i to jest prawdziwe wyzwanie, egzamin przewodnicki, bo to jest egzamin, który trwa 3 dni. O ile ten pierwszy dzień można jeszcze pokonać bez problemu, bo każdy z nas opanuje ileś set pytań, powiedzmy 800 pytań, to zdajemy oczywiście egzamin na prawo jazdy, na inne takie mamy wyzwania, to jest jeszcze do opanowania. Więc na początku test opanujemy te pytania, później egzamin ustny w tym samym dniu. To jest jeszcze wyzwanie, które jesteśmy w stanie udźwignąć, jeśli mamy wiedzę. Natomiast później te 2 dni egzaminu, kiedy jedziemy z egzaminatorami i kursantami i każdy z nas może być w każdej chwili wywołany do mikrofonu, po to każe, żeby opowiadać, co jest po prawej, co po lewej, a czasami nic nie ma, jedziemy przez puste przestrzenie, więc wtedy trzeba jakąś anegdotką, historią, legendą tych naszych turystów, czy też kursantów, egzaminatorów zająć, pouwodzić. A później, jak mamy już podczas egzaminu dwie krainy górskie, jedną taką podgórską, no to jak wychodzimy na szczyty, to co jest cała metodyka, opowiadanie o panoramach, które są koszmarem podczas egzaminu, bo jak jest piękna pogoda, tak zwana żyletka, to trzeba wszystkie szczyty dookoła opisać. A jak mamy całe Beskidy i nie wiadomo, podczas egzaminu, czy pojedziemy w Beskid Wyspowy, czy pojedziemy w Beskid Żywiecki, Śląski, Bieszczady, Beskid Niski, no nie wiemy, musimy być przygotowani, jak jest przebieg szlaku, co widać z danego szczytu, więc to jest ogromna wiedza, a dla pasjonatów ona jest do zdobycia i to jest ogromna satysfakcja tą wiedzę mieć. Ale gdy już nawet osiągniemy i mamy tą upragnioną blachę, legitymację przewodnicką, pojawia się następny problem, zaistnieć na rynku, mieć grupy. I powiem szczerze, jeśli się nie ma przyjaciół, jeśli się nie ma kolegów, jeśli się jest tym takim żółtoziobem, a każdy z nas zaczynał, to jest bardzo, bardzo ciężko. Więc powiem szczerze, trzeba mieć kolegów i ja pomoc od kolegów dostałem. I ja też pomagam innym przewodnikom, pomagam innym kolegom. Jest zasada podaj dalej. Ja byłem kiedyś uczestnikiem spotkań z taką panią, która nazywała się Daria Boiwka. Taka łękini właśnie od nas Komańczy. Ona zawsze mówiła, że proś Pana Boga, żeby Ci dał. Jeśli Ci da i będziesz miał więcej, to podziel się zawsze z bliźnim, podziel się z innym. Także sporo jest zapytań, sporo jest telefonów do mnie na temat wycieczek. Nigdy nie odmawiam grupie, czy też jak dzwoni do mnie biuro podróży, kiedy mam termin zajęty albo jestem w pracy, nie mogę jechać. Zawsze staram się podać dalej. Po pierwsze, jest to praca na rzecz regionu, bo jak będę odmawiał i będą odmawiać wszyscy przewodnicy, nie mam dzisiaj czasu, to więcej do mnie biuro nie zadzwoni. Jeśli podam koledze, no to mu pomogę. Jeśli to jest dobry kolega przygotowany, no to grupa wróci zadowolona, opowie o Bieszczadach, opowie o Beskidzie Niskim, będziemy mieć klientów, także jestem tylko elementem ekosystemu, no i chciałbym, żeby inni przewodnicy też tak postępowali, żeby podawali dalej. Ale no, na to już trzeba chęci. Na to już trzeba zadać sobie trudu, bo czasami jest długi weekend i naprawdę jest ciężko znaleźć przewodników, bo nie ukrywam, nas już jest za mało na taką ilość turystów, która tu w Bieszczady przyjeżdża i na Podkarpacie.
Skoro brakuje przewodników, to myślę, że chyba jest to dobre zaproszenie dla wszystkich, którzy kochają naturę, przyrodę, kochają góry, żeby może właśnie taką przygodę w swoim życiu rozpocząć. Czy większość uczestników tych kursów przewodnickich pochodzi właśnie z tych regionów Karpat, czy może są to także pasjonaci z całej Polski, którzy po ukończonych kursach osiedlają się w tych terenach?
Tak, zdecydowanie większość przewodników jest stąd. To tubylcy, to miejscowi. Natomiast sporo jest też przewodników, którzy przyjeżdżają do nas z dużych miast, z Poznania, z Warszawy. Oczywiście dla nich to jest wyzwanie, bo oni raczej koncentrują się na wycieczkach kilkudniowych, względów ekonomicznych po prostu. Jak jadą już na te kilka dni, no to biorą dłuższy urlop, zarobią pieniążki, które zrekompensują ten czas. No i też mają pokrywane koszty noclegów i wyżywienia. To się wlicza w koszt grupy. Natomiast my, przewodnicy lokalni, no, jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że nas grupa nie musi gościć. My po prostu podjeżdżamy pod hotel, pod miejsce noclegu, bierzemy wycieczkę, żegnamy się i grupa sobie idzie na obiad, kolację, nie jest obciążona tymi kosztami utrzymania tych lokalnych przewodników. Poza tym no, mamy lepszą wiedzę, gdzie jest remont drogi, gdzie jest parking, orientujemy się w cenach, mamy grupy na Facebooku, no, jednym SMS-em się informujemy nawet o tym, jakie jest natężenie ruchu grup na kolei linowej w Solinie, więc jesteśmy wobec siebie, no przynajmniej w moim stowarzyszeniu, na tyle w porządku, że staramy się, żeby nie przyjechać na 5-6 autokarów w dane miejsce w danym czasie, żeby jednak ustąpić koledze i żeby ten ruch, czy to w górach, czy w takich popularnych miejscach jak Solina, był płynny. No, tej wiedzy nie mają przewodnicy z zewnątrz. Ja absolutnie tutaj nie jestem żadnym przeciwnikiem tego, żeby przyjeżdżali do nas przewodnicy z Warszawy, z Poznania, ale im jest po prostu trudniej, bo i odległość, i wiedza. No, my jesteśmy na miejscu, więc tutaj nasza ogromna przewaga w tej kwestii. Natomiast no, znam też sporo świetnych przewodników miejskich z Krakowa, z Warszawy, gdzie jeżdżę czasami no, z moimi dziećmi. Gdy pilotuję czasami wycieczkę do dużych miast, to mi się zdarza bardzo rzadko. Mam dzieci w szkole, które są uczniami, no to czasami po prostu charytatywnie zdarza mi się pojechać tutaj chylę czoła przed przewodnikami, którzy może nie są przewodnikami górskimi, ale zajmują się wiedzą o zabytkach, o atrakcjach w danym mieście i to też wymaga ogromnego trudu samokształcenia.
A tak najprościej, łopatologicznie dosłownie, gdyby ktoś z naszych radiosłuchaczy chciał zostać przewodnikiem górskim, to co powinien zrobić?
Przede wszystkim no, włączyć wyszukiwarkę i wystukać u wujka Google'a kurs przewodnicki. Znaleźć kurs, czy to w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Wrocławiu, jeśli chodzi o Państwa okolice, i zapisać na taki kurs. Wyjazdy i szkolenia głównie koncentrują się w okresie weekendowym, no i to jest półtorej roku wyzwania i odbycia właśnie szkoleń podczas kursów, podczas wykładów, ale także wyjazdów na beskidzkie, karpackie szlaki. No, trzeba mieć oczywiście wiedzę taką podstawową na temat, co chcemy zobaczyć, gdzie jedziemy. Trzeba mieć ekwipunek w postaci no, butów dostosowanych do wycieczek górskich, plecaka i płaszcza przeciwdeszczowego, które no, już nie osiągają takich cen jak kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc turystyka górska jest dostępna dla każdego, każdego dziś na nią stać. No a o kondycję no, warto się starać, ale to są rzeczy łatwe. No, wystarczy kilkadziesiąt minut dziennie poświęconych na marsz i tam żaden szczyt, przynajmniej w Beskidach, nie będzie wtedy dla nas wyzwaniem, jeśli codziennie się będziemy ruszać. Także przewodnictwo to jest pasja dla ludzi, którzy chcą się cały czas uczyć, bo to niestety wymaga cały czas samokształcenia. Jeśli czegoś na wycieczce nie wiemy, o co zapyta turysta, lepiej jest powiedzieć nie wiem, bo żaden z nas nie jest alfą i omegą. Nie urodziliśmy się wszyscy geniuszami. Niż mówić bzdury, co niektórym przewodnikom się zdarza, więc lepiej wtedy po prostu na drugi dzień się przygotować i odpowiedzieć takiej osobie na dane pytanie. Przewodnictwo to nie tylko kondycja fizyczna i opisywanie krajobrazów, ale też duży zasób wiedzy ogólnej, historycznej, przyrodniczej, kulturoznawczej, geograficznej itd.
Myślę, że każdy, kto myśli, zastanawia się nad taką drogą w swoim życiu, to dostał już konkretne wskazówki. A ja bym jeszcze wrócił troszkę w krainę Bieszczad i chciałbym panu zadać takie pytanie, myślę, że dosyć ważne dla wszystkich, którzy się w Bieszczady wybierają. A jak dobrze wiemy, także niedługo młodzież z naszej diecezji właśnie tam na obóz pojedzie. Czy Bieszczady to jest miejsce bezpieczne, bo wiele osób obawia się spotkania z niedźwiedziem, z wilkiem, z żmiją. Jest wiele takich, nie wiadomo czy do końca mitów, czy może właśnie jakichś prawdziwych faktów, które krążą, że to jest jednak miejsce niebezpieczne, trudne, miejsce, w którym człowiek jest pod takim nieustannym zagrożeniem.
Szczerze powiem, że choć mamy sporo sztuk niedźwiedzi i wilków w Bieszczadach, to my używając mydła i dezodorantów dla tych zwierząt nie jesteśmy jakoś atrakcyjni zapachowo. Nawet były przeprowadzone badania w Bieszczadzkim Parku Narodowym i dowiedziono, że 2 kilometry, 1,5 kilometra od szlaku zwierzyna się do tych miejsc oczyszczanych przez ludzi nie zbliża. Więc jeśli nie chodzimy po górach, po zmierzchu albo tuż nad ranem, o wschodzie słońca, to nasze szanse na spotkanie jakkolwiek dużego drapieżnika, czy to jest niedźwiedź, czy wilk, czy ryś, są naprawdę bliskie zeru. Jeśli chodzi o żmiję z gzakowatą, no to ją się spotyka na terenach wilgotnych, na skrajach lasów, na jakichś kaliznach, pozowinach. No to też jest bardzo rzadkie spotkanie, bo żmija wbrew pozorom jest bardzo delikatnym stworzeniem, który stopa, kopnięcie, no przetrąca kark, więc żmija nie ma żadnego interesu, żeby za nami chodzić, ukąsić. Do ukąszeń najczęściej dochodzi podczas przypadku, gdy staniemy w sandałach na żmiję, gdy wchodzimy po burmistrzyskach, gdy wchodzimy na jakieś torfowiska i tam między kępami turzyć się poruszamy, więc ja nie uznaję na wycieczkach czegoś takiego jak sandały trekkingowe. To ma być but trekkingowy na grubej podeszwie powyżej kostki. Wtedy jesteśmy bezpieczni. To jest jeszcze gruba skarpeta przed ukąszeniem żmii, czy tam nawet ukąszeniem niektórych insektów. Natomiast Bieszczady są w zupełności bezpieczne. Bardziej niebezpiecznym jest po prostu brawura, brak wody podczas upału. To są prawdziwe zagrożenia. Ludzka lekkomyślność. Także podczas upału zawsze pamiętajmy, żeby mieć tą czapkę na głowie, żeby mieć krem z filtrem i przede wszystkim mieć ze sobą zapas wody. Mnie przeraża nieraz, gdy rodzice, idąc z małymi dziećmi na szlak, nie zabierają ze sobą wody. Wielokrotnie ja dawałem swoją wodę takim rodzinom, bo dzieci były skrajnie wyczerpane. Przecież te dzieci, one wykonują 2-3 razy więcej kroków niż my. Spalają więcej kalorii niż my, a my podczas wędrówki na południe wiertnicką tam i z powrotem nieraz spalamy 1,5 tysiąca kalorii, nieraz 2 tysiące kalorii. Które dziecko zje tyle na śniadanie rano albo w tej kanapeczce dostarczy takie ilości kalorii swojemu organizmowi, więc tutaj największym zagrożeniem jest brak wiedzy i ludzka lekkomyślność. Więc na szlaki zawsze zabieramy coś kalorycznego, jakieś słodycze, jakąś czekoladę, kanapkę, wodę. To jest bardzo ważne. No i oczywiście też płaszcz przeciwdeszczowy, bo ja nigdy z plecaka nie wypakowuję dwóch rzeczy. Kurtki przeciwdeszczowej, która mnie chroni też przed powiewami wiatru, no i apteczki. Więc to są zagrożenia takie banalne, wydawałoby się, ale wielokrotnie po prostu interwencje GoPro były kierowane do osób, które takie rzeczy jak zapas wody, zapas jedzenia zbagatelizowały. I nagle mamy po prostu problemy w postaci osłabienia, omdlenia i wtedy odzywają się nieraz nawet poważniejsze rzeczy w ludzkim organizmie. Więc to nie niedźwiedzie, nie wilki, nie rysie w Bieszczadach są problemem. Tylko czasami brawura, no, zwykła ludzka lekkomyślność.
Dobrze się zawsze warto przygotować do takich wyjazdów, ale możemy założyć hipotetycznie, że wypadek się stanie, że nastąpniemy na taką żmiję, czy to na polu namiotowym, wychodząc z namiotu, gdzieś ona podpełznie i akurat tak się złoży, że będziemy w klapku czy na boso. Co robimy wtedy, kiedy no, taki wąż ukąsi człowieka?
No, dzisiejsza praktyka mówi o tym, żeby natychmiast wezwać pomoc. Zadzwonić po górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, bądź zadzwonić, jeśli jesteśmy gdzieś blisko zurbanizowanych terenów, miast takich jak Zagórz, Lesko, Ustrzyki czy też Sanok, zadzwonić po pogotowie. Ograniczamy nasz wysiłek, nie panikujemy. Toksyna, która jest zawarta w jadzie żmij zgzakowatej, jest niebezpieczna dla zwierząt, zwłaszcza naszych milusińskich piesków, które często padają ofiarami właśnie żmii podczas spacerów górskich, no jest niebezpieczna dla dzieci. Człowiek, który waży powyżej 50 kg, no to taka dawka tej toksyny, która jest zawarta w jadzie, raczej nie powinna mu zaszkodzić. Niemniej jednak ukąszenie żmii jest no niezbyt komfortowym odczuciem, bo towarzyszą temu i nudności, osłabienie, opuchlizna jest paskudna, bo w jadzie żmiji oprócz toksyny są również enzymy, które pokąsaną ofiarę też nadtrawiają. Więc nie zakładamy żadnej opaski uciskowej, jak najszybciej właśnie dzwonimy po pomoc. Tutaj no, pomocą służą IGO-prowcy, którzy bardzo szybko transportują takiego pokąsanego do drogi publicznej, stamtąd już dowożą do szpitala. W Sanok i Lesko te dwa szpitale są dostosowane do lądowania helikoptera lotniczego pogotowia ratunkowego, który stacjonuje w Sanoku, także 10-15 minut śmigłowiec jest w stanie dotrzeć do poszkodowanego i drugie 10 minut jest w stanie po prostu go dostarczyć do szpitala w Lesku czy w Sanoku. I wszystkie szpitale, czy w Uszczykach, czy w Lesku, czy w Sanoku, są wyposażone w antytoksynę na jad żmij. Także najważniejsza rzecz też na szlaku, mieć naładowany telefon i mieć wpisany numer do GOPR-u, który no, w razie czego służy nam pomocą. Nie wysycamy w każdym razie jadu, nie zakładamy żadnych opasek uciskowych. Broń Boże właśnie wysysać jad.
Zostawiamy wszystko tak jak jest i dzwonimy po pogotowie, ale wśród tych ukąszeń zdarzają się jeszcze takie ukąszenia znacznie mniejsze i chyba częstsze, czyli kleszcze. Czy w Bieszczadach się należy obawiać kleszczy dużo bardziej niż w parku miejskim? Czy prawdopodobieństwo złapania kleszcza jest podobne czy takie samo?
Powiem szczerze, że podczas wycieczek, które prowadzę na bieszczadzkie szlaki, tych kleszczy praktycznie nie ma, bo kleszcze są spotykane głównie na terenach, gdzie jest dużo zwierzyny, a korytarze ekologiczne drapieżników czy jeleniowatych raczej nie przecinają się zbyt często z szlakami pieszymi na połoninach, więc naprawdę trzeba wyjść w jakąś gęstwinę, przedzierać się przez jakieś zarośla, żeby te kleszcze nałapać. Tym bardziej, że dziś mamy pełną gamę różnych środków, którymi możemy się spryskać, które nas maskują przed atakiem kleszczy, które posiadają ten środek DET. Więc jedyną taką kleszczową górą, którą znam, to jest Góra Koziniec, niedaleko Bóbrki, tak naprawdę między Bóbrką a Myczkowcami. No to tam zdarzały się kleszcze. I też w Myczkowcach, w jednym miejscu, gdzie jest ta pomnik przyrody nieożywionej skały myczkowiecka, gdzie są piękne jaskinie, tam do niedawna była taka ścieżka dydaktyczna. Tam mi się też raz zdarzało kleszcza wyjmować, więc na szlakach raczej kleszczy nie spotkamy. Natomiast jeśli uwielbiamy taką krzakoterapię, że odwiedzamy stare wsie, że lubimy chaszczować i poruszamy się po parkach krajobrazowych, które są otoliną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, czy w Górach Słonych, przecieramy się, nie wiem, z aparatem, żeby sfilmować jakieś uroczyska, krajobrazy, mateczniki, no to musimy się liczyć jednak z kleszczem. No i warto też wiedzieć, że wyjmując kleszcza, staramy się nie wcisnąć mu głowotłowia w ten sposób, bo kleszcz ma prosty układ pokarmowy. To jest nieskomplikowane jelito, które jest jakby taką plątaniną kabelków. Jak naciskamy kleszcza, to tak jakbyśmy naciskali, nie wiem, gruszkę taką do podawania różnych leków, czy strzykawkę, no wtłaczamy po prostu tą ślinę, która może zawierać te szkodliwe drobnoustroje, które później skutkują boreliozą i innymi komplikacjami, do środka naszego organizmu. I czasami bezpieczniejsze jest po prostu taki sposób wyciągnięcie kleszcza, żeby pozbyć się tego głowotłowia, a nawet gdy głowa zostanie w naszym ciele, to nie jest aż taki problem, bo ona z ropniem z naszego organizmu odpadnie, albo sobie ją igłą gdzieś wyczyścimy. Więc taka jest teraz praktyka, żeby właśnie jak najmniej dusić tego kleszcza, a są urządzenia, które działają na zasadzie dźwigni, które bez problemu pomogą nam go wyjąć. Więc nawet gdy kleszcz się znajdzie w naszym organizmie, a tu powinniśmy dbać po wędrówce, żeby się sprawdzić, poglądać, czy czasem takiego pasażera na gapę nie mamy, że usuwamy go, nie za bardzo dbając nawet o to, żeby tą głowę za wszelką cenę usunąć. Jak zostanie, to ja na przykład jak główka mi gdzieś tam zostanie, a jestem przyrodnikiem, no i nieraz fotografuję rośliny, zwierzęta w naturalnym środowisku, więc jestem świadom tego, że mogę znaleźć kleszcz na sobie, to nie przywiązuje zbyt dużej uwagi do tego, że o, została mi głowa, no trudno, głowę usunę, w głowie nie ma tych pasażerów, tych drobnoustrojów, więc przede wszystkim głowotłup trzeba się pozbyć.
Czyli bezpośrednio po ukąszeniu nie wzywamy jeszcze pogotowia ratunkowego?
Jeśli chodzi o kleszcze, nie. Możemy oczywiście, gdy się boimy samemu wyjmować, podjechać na SOR, do Leska, do Sanoka, do Uszczyk, bo tam są szpitale. Więc tam mogą takiego kleszcza wyjąć, ale no, trzeba mieć też wiedzę taką, że no, są ludzie, którzy bardziej potrzebują pomocy niż my z kleszczem w ciele. Więc na pewno mając dyspozytor do dyspozycji, tam karetkę i ratowników, będzie kierował do bardziej poważniejszych przypadków zagrożenia życia niż do usuwania kleszczy na szlaku. Więc tutaj my musimy być przygotowani na to, żeby wyjąć. Ale na szlakach tych popularnych, na Tarnicę, na Wytlińską, na Carlińską, na Rawkach, nie zdarzyło mi się, a kilkanaście lat chodzę, żeby ktoś z ciała kleszcza wyjmował. Chyba, że naprawdę gdzieś poszedł na bok, zszedł ze szlaków, co nie powinno mieć miejsca ze względu na regulamin BDPN. Więc to są pojedyncze miejsca w Bieszczadach, uczęszczane przez zwierzynę, gdzie tego kleszcza możemy złapać.
Myślę, że nasz czas niestety dobiega już końca, ale jeszcze na koniec chciałem zadać jedno pytanie. Jakie jest Pana ulubione miejsce?
Jeśli chodzi o Połoniny, to bez wątpienia Połonina Caryńska, ponieważ najbardziej uczęszczane szlaki są na Tarnicę i na Połoninę Wytlińską. Uwielbiam też Połoninę Jasła, na której też nie ma tylu ludzi. Jeśli chodzi o takie skalne uroczyska, to moje ulubione miejsce w okolicach Sanoka, mojej rodzinnej miejscowości, to Orli Kamień na szlaku czerwonym, na szlaku, który łączy Sanok z Przemyślem. Polecam też gorąco Górę Korbanie, gdzie jest wieża widokowa, skąd rozpościera się widok i na jeziora, i na Bieszczady Wysokie. Moim takim heartlandem jest ośrodek Caritas w Myczkowcach, ośrodek diecezji rzeszowskiej, gdzie możecie Państwo zobaczyć miniaturki cerkwi i kościołów drewnianych. Jest tam też ogród biblijny, który jest takim poligonem dydaktycznym i dla teologa, i dla botanika, i dla geografa. No i w tym Caritasie też wartą rzeczą polecenia jest ośrodek promocji obszaru Natura 2000, gdzie zobaczycie Państwo eksponaty karpackiej fauny. I to wszystko za 5 zł z bilet ulgowy, 10 zł normalny. Poza tym no, polecam też odwiedzić tutejsze świątynie, czy sanktuarium w Sanoku, w kościele franciszkanów. Polecam gorąco sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu z pięknym gotyckim obrazem. Polecam też malownicze, romantyczne ruiny klasztoru karmelitów boskich w Zagórzu na Szlaku Papieskim, bo to miejsce Zagórz siedmiokrotnie odwiedzał Ojciec Święty. Polecam także klasztor sióstr Nazaretanek, miejsce internowania prymasa tysiąclecia.
Myślę, że byłoby trzeba mieć wiele czasu na zwiedzenie tych wszystkich miejsc, ale kto powiedział, że trzeba to zrobić wszystko od razu? Można przecież rozkładać sobie to na raty i te piękne miejsca oglądać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Piotr Kutjak, przewodnik Beskidzki Bieszczadzki.
Dziękuję ślicznie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.